Najpiękniejszym wyznaniem wiary jest to, które wyrywa się z Twoich ust w ciemności, w poświęceniu, w żalu, w największym wysiłku niezłomnej woli czynienia dobra. Wyznanie wiary z ojcem Pio. Zaprasza ksiądz Krzysztof Śliczny, diecezjalny moderator grup modlitwy ojca Pio.
Witam bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu z cyklu w rozważaniach wiary ze świętym ojcem Pio. Dzisiaj już pragniemy przejść do kolejnego, 8 artykułu wyznania wiary z katechizmu Kościoła katolickiego, które brzmi: wierzę w Ducha Świętego. Jak zauważamy, kolejny artykuł jest poświęcony trzeciej osobie Trójcy Świętej. Pragniemy spoglądać na osobę Ducha Świętego poprzez nauczanie Kościoła, poprzez to, co mówi słowo natchnione na temat Boga Ducha Świętego. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, 3 werset pisze: nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. I w innym fragmencie apostoł narodów w liście do Galatów, 4 rozdział, 6 wiersz mówi: Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze. Zobaczmy, drodzy, przeżywamy rok wiary. To jest kolejna podpowiedź, jak ucieszyć się wiarą, jak wyznać naszą wiarę. Święty Paweł wskazuje nam jasno: nie można tego uczynić inaczej, jak tylko z Duchem Świętym. Wyznać wiarę można tylko dotkniętym mocą Ducha Świętego, być poruszonym przez Ducha Świętego, Jego miłością, Jego działaniem. Popatrzmy, drodzy, że nasze życie w Duchu Świętym rozpoczyna się od momentu Chrztu Świętego. Wtedy zaczynamy wzrastać w wierze w Ducha Świętego jako jednej z osób boskich. Duch Święty, warto to zaznaczyć, jest przecież odwieczny, tak samo jak Bóg Ojciec i Bóg Syn. Lecz Jego działanie objawia się we wcieleniu Syna Bożego. O Duchu Świętym w katechizmie Kościoła czytamy od numerów 683. Zapraszam do lektury tego właśnie artykułu. Chciałbym, abyśmy teraz spojrzeli na działanie Ducha Świętego w Kościele. Punkt 688 pięknie ukazuje to działanie Ducha Świętego w Kościele. Jest wyszczególnione poszczególne jakby płaszczyzny, gdzie ten Duch Święty działa w Kościele. I tak czytamy: Duch Święty działa w Piśmie Świętym, w tradycji ojców Kościoła, w nauczaniu urzędu nauczycielskiego Kościoła, w liturgii sakramentalnej, w słowach i symbolach, w modlitwach, w charyzmatach, urzędach, które przecież budują Kościół, w znakach życia apostolskiego i misyjnego, w świadectwie świętych. Spójrzmy teraz na Ducha Świętego. Określenie hebrajskie ruach oznacza Ducha Świętego jako tego, który jest tchnieniem, powietrzem, wiatrem. W Ewangelii Świętego Jana w 3 rozdziale zauważamy to spotkanie Jezusa z Nikodemem, podczas którego Jezus tłumaczy Nikodemowi, co to znaczy narodzić się z Ducha Świętego. Mówi, że nikt nie wie, skąd się pojawia i dokąd zmierza. Tak jest z wszystkimi, którzy narodzili się z Ducha Bożego. a więc to określenie ruach hebrajskie, wiatr, tchnienie, powietrze, coś, czego nie widać, a jednak konkretnie działa w wierzących. Inne określenia to na przykład paraklet. To słowo można tłumaczyć jako adwokat, jako pocieszyciel. Skojarzenia nasze są właśnie takie, a nie inne, a więc adwokat, ten, który próbuje mnie bronić, próbuje mnie odwoływać do jakiejś prawdy, do osoby Jezusa Chrystusa. Pocieszyciel to ten, który ociera łzy, który wskazuje na prawdziwe źródło radości, jaka jest w Bogu. Tutaj jakoś przypominają nam się słowa świętego Augustyna: niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Panu Bogu. Jak ukazuje się postać Ducha Świętego, jak jest odczytywana w dziejach historii zbawienia? Symbole Ducha Świętego to po pierwsze woda. Woda oznacza nowe narodzenie, oczywiście w sakramencie Chrztu Świętego. Święty Paweł często też mówi o pierwszych chrześcijanach jako o tych, którzy są napojeni Duchem Świętym. Chciałbym się powiedzieć, może tak troszkę dziwnie to zabrzmi, ale którzy są pijani Panem Bogiem, napełnieni właśnie mocą tego, który nakazuje czasem być tak mocnym świadkiem w społeczeństwie, że aż człowiek dzisiejszy nie rozumie tego działania. Przecież tak też było w młodym kościele, gdzie mówili, opili się pewnie młodym winem, a uczniowie pańscy byli napełnieni właśnie Duchem Świętym, żywotnością Ducha Świętego, tym entuzjazmem, jaki przynosi Duch Święty. Porównajmy pierwszy rozdział świętego Pawła do Koryntian, 12 rozdział, 13 wiersz. Wiemy też z opisu biblijnego, że z boku Chrystusa ukrzyżowanego wypłynęła woda żywa. Jej źródło ma nas prowadzić do życia wiecznego, a więc to jest też jakiś wielki obraz mistyczny działania Ducha Świętego w nas. Często mówimy, że Kościół Jezusa Chrystusa narodził się właśnie z boku Chrystusa i jakby został dopełniony mocą zesłania Ducha Świętego. To oczywiście wszystko nawiązuje do działania w nas trzeciej osoby Trójcy Świętej. Kolejny symbol Ducha Świętego to namaszczenie. I tutaj automatycznie na myśl przychodzi nam moment namaszczenia podczas bierzmowania. Każdy z nas został namaszczony Duchem Świętym po to, by stawać w obronie naszej wiary, by ją mężnie wyznawać, by nie lękać się własnej grzeszności, świata, podstępów, pokus demona. Wiemy, że namaszczonym Duchem Świętym był Mesjasz, Syn Boży, Jezus Chrystus. Dlatego my powinniśmy być dumni z tego, że każdy z nas we wspólnocie Kościoła Świętego został namaszczony, naznaczony na tego, który ma być świadkiem Boga w świecie. Kolejny symbol Ducha Świętego to ogień. Ogień w Piśmie Świętym oznacza często przekształcającą energię działania Ducha Świętego. Ogień wypala, ogień niszczy to, co jest niedojrzałe, po to, by właśnie, jak Słowo Boże mówi, w ogniu próbuje się też srebro, złoto, coś, co jest bardzo wartościowe, by uczynić z nas kogoś, kto będzie wartościowym, kto będzie opierał swoje życie na wartościach nieprzemijających. Jan Chrzciciel zapowiada Chrystusa, który ma chrzcić Duchem Świętym i ogniem. Jest to jakieś takie jasne nawiązanie do tego, że Jezus będzie działał w mocy Ducha Świętego. To dla nas jest wielka zachęta, aby i każdy z nas wołał: Duchu Święty, przyjdź. Bardzo często odczuwam, że dzisiaj za mało wołamy do Ducha Świętego. Zostało to jakby zepchnięte tylko na czas przyjmowania poszczególnych sakramentów, czy to sakramentu zwłaszcza bierzmowania, sakramentu święceń, sakramentu małżeństwa. A kiedyś bardzo często wzywano Ducha Świętego. nie tylko w momentach takich jak właśnie uroczystości Ducha Świętego, czy takich innych, ale często przed homilią kapłana, często przed jakimiś trudnymi sprawami dla wspólnoty parafialnej, dla Kościoła. Często również osobiście wzywano Ducha Świętego, aby pomagał. Być może dlatego dzisiaj jest tak ciężko zadecydować, jak rozwiązać trudne sprawy, bo za mało wołamy o Ducha Świętego, za mało się otwieramy na Jego działanie. Następny symbol Ducha Świętego to obłok i światło. Pamiętamy, drodzy, że w Starym Testamencie podczas wędrówki ludu wybranego obłok raz ciemny, raz świetlisty wskazywał drogę Mojżeszowi, który z narodem wybranym udawał się do ziemi obietnic. Również obłok i światło towarzyszą Mojżeszowi, który wstępuje na Synaj. Obłok i światło ukazują się nad namiotem spotkania. I również, tak jak wspomniałem, ten świetlisty obłok prowadzi naród wybrany poprzez pustynię. Pytanie, jak my dzisiaj wędrujemy przez pustynię naszego życia? Czy jesteśmy jakby ogarnięci, ocienieni Duchem Świętym? Często właśnie jest to wędrowanie na oślep. Bez Ducha Świętego nigdy nie dokonam właściwego wyboru. Zawsze będę czuł, że czegoś brakuje. Kolejny symbol Ducha Świętego to pieczęć. Taką pieczęć otrzymał każdy z nas na chrzcie świętym, w bierzmowaniu, w sakramencie kapłaństwa. Wtedy otrzymaliśmy niezatarte znamie namaszczenia Duchem Świętym. I ostatni symbol, którym pragnę się podzielić, to gołębica. Pamiętamy ze Starego Testamentu, że pod koniec potopu arki Noe wypuszcza gołębia, który wraca do arki z gałązką z drzewa oliwnego. Jest to właśnie gołębica i również ten symbol pojawia się już nad Jordanem, kiedy Jezus udaje się nad Jordan, by przyjąć chrzest z rąk Jana Chrzciciela. Wtedy słyszy głos: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie, a nad Jezusem ukazuje się gołębica, symbol właśnie napełnienia Duchem Świętym. Kochani, w Piśmie Świętym, w księdze proroka Izajasza, 11 rozdział, zwaną księgą Emanuela, zauważamy zapowiedź tego, co dzisiaj Kościół nazywa 8 darami Ducha Świętego. Znamy dobrze ten fragment z księgi Izajasza: wyrośnie różdżka z pnia Jessego i tak dalej, i spocznie na niej Duch Pański, Duch mądrości, rozumu, rady, męstwa. To zapowiedź tego, w czym każdy z nas pragnie mieć swój udział, w darach Ducha Świętego dla nas. Wzywajmy często tych darów. Prośmy, abyśmy mogli służyć tym, do których Pan Bóg nas posyła. Dary, które otrzymujemy, dary Ducha Świętego, mają służyć Kościołowi, mają być naszymi charyzmatami, mają nas otwierać, mają nas uradować, mają nas umocnić. To wszystko jest naszą radością. Chciejmy z tego obficie korzystać. Ewangelia świętego Łukasza, rozdział 4, wiersze 18 i 19 ukazuje nam Jezusa, który rozpoczyna głosić Słowo Boże, udaje się do synagogi w Kafarnaum i tutaj mamy już to nawiązanie, kiedy Jezus bierze i podają mu tekst z księgi proroka Izajasza: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił, posłał mnie, by głosić Ewangelię ubogim. I tak dalej, nawiązuje do tego posłania mesjańskiego wspaniały tekst, który każdy z nas powinien również odbierać jako misję, którą otrzymał od samego Boga. Każdy z nas powinien czuć się posłanym, by w mocy właśnie Ducha Świętego czynić Kościół. być tym uroczystym zwołaniem na spotkanie z Panem. Kolejny fragment to oczywiście sam już opis Pięćdziesiątnicy, kiedy objawia się w pełni Trójca Święta. Dziękujemy Panu Bogu za to, że objawia się nam jako Duch Święty, tym, który ma nas nieustannie umacniać Bożą miłością, aby owoce Ducha Świętego w nas trwały, owoce miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności, opanowania. O tym wszystkim właśnie pisze święty Paweł w swoim liście do Galatów, 5 rozdział, wiersze 22-23. Niech Duch Święty będzie naszym życiem, niech przynosi z pomocą naszej słabości, nie tylko wtedy, gdy nie potrafimy się modlić tak jak potrzeba, nie mamy siły do tego, by wołać przychodź Duchu Święty, ale również gdy mamy decyzje, które mają być dla nas, dla innych bardzo ważne. Drodzy czciciele świętego ojca Pio, chciałbym teraz krótko odnieść się do Ducha Świętego, który działał w życiu świętego ojca Pio. Wiemy, że ojciec Pio swoimi przeżyciami, doświadczeniem obecności Bożego Ducha we własnym życiu dzielił się z innymi w listach, ze swoimi kierownikami duchowymi, z ojcem Augustynem, ojcem Benedyktem i również z osobami świeckimi, do którymi pisał, ze swoimi córkami duchowymi, synami. Większość z nich rozpoczyna słowami: łaska Ducha Świętego niech będzie zawsze z tobą i sprawia, byś zawsze był coraz bardziej godny chwały świętych, a listy swoje często kończy: pozdrawiam cię serdecznie, życząc pełni darów Ducha Świętego. Często adresatów prosi, by powierzać siebie Bożemu Duchowi i otwierać się na Jego moc i łaski. Nie bez przyczyny w litanii do świętego ojca Pio, naszego stygmatyka, określamy wierny natchnieniom Ducha Świętego. Ojciec Pio zabiega też nieustannie, by zawsze być świątynią Ducha Świętego według słów świętego Pawła. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga i że już nie należycie do samych siebie? Ciągle Padre Pio pragnął stać się narzędziem, darem samego Ducha Świętego dla wszystkich. Używał dlatego też charyzmatów, które otrzymywał od Ducha Świętego, hojnie obdarzany tymi darami, chciał służyć wspólnocie Kościoła. Weźmijcie Ducha Świętego, mówi zmartwychwstały Chrystus do zalęknionych apostołów wieczerników, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Dlatego słysząc te słowa, ojciec Pio rozbudza w sobie, rozpala charyzmat godliwego spowiednika, by w mocy Ducha Świętego właśnie uwalniać ludzi z mocy zła, by czynić ich szczęśliwymi dziećmi w dłoniach dobrego Boga. Dla ojca Pio Duch Święty to jedyny prawdziwy kierownik duchowy. Zadaniem kierownika jest przecież rozeznawanie duchów i dawanie odporu złemu, a pozwalanie prowadzić się Duchowi Świętemu, Duchowi prawdy i miłości. W swoim kierownictwie duchowym ojciec Pio często liczył na pomoc Ducha Świętego. Bał się, że źle pokieruje tymi, których Pan Bóg mu przysyła. Swoje obawy wyraża w jednym z listów. Pisze tak: ja nie wiem, jak ustawiać dusze, które Jezus mi przysyła. Do niektórych naprawdę potrzebne byłoby nadprzyrodzone światło, a ja nie wiem, czy jestem go pozbawiony, czy też nie, i poruszam się prawie po omacku, kierując się odrobiną bladej i zimnej wiedzy nabytej w książkach, czasem trudnym doświadczeniem, a czasem przychodzącymi z góry przebłyskami światła. Kto wie, czy te biedne dusze nie cierpią z mego powodu? Podtrzymuje mnie jedynie myśl, że w stosunku do niektórych nadzwyczajnych dusz mam czystą intencję i że uciekam się do Bożego światła. Dręczy jeszcze moją duszę myśl, czy jestem w pełni zatroskany, przygotowanie powierzonym mi przez opatrzność duszą całego pastwiska wymaganego przez ich świętość i ich potrzeby. Proszę, byś także o to błagał Pana. Tak pisze ojciec Pio do swojego kierownika duchowego w liście z 28 marca 1918 roku. Ojciec Pio zdawał sobie sprawę z faktu, że Duch Święty prowadzi go przez życie trudną drogą, ale po śladach Jezusa. Szedł nią do celu pielgrzymki, prowadząc ze sobą swoje dzieci duchowe do nieba. I my, kochani, również wzywajmy Ducha Świętego, uwielbiajmy Go, prośmy Go, często zaczynajmy i kończmy nasz dzień właśnie przyzywając mocy Bożej, mocy Ducha Świętego, który nas ma otworzyć na dobro, który ma nam ukazać niebezpieczeństwa, które stawają przed nami, które mają nas przez życie doprowadzić do nieba. Tego i Wam, i sobie z całego serca życzę. Szczęść Boże!